Przeczytamy Psalm 19. Psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater biegnąc swą drogą, z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic nie ukryje się przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia, któż znać może, ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i Odkupicielu.
Aspekty duchowości. Dzisiaj już mamy siódme rozważenie na ten temat. Na temat aspektów czy przejawów duchowości. I takim ogólnym może tematem naszego dzisiejszego rozważania jest studiowanie. I ta dzisiejsza lekcja jest takim apelem skierowanym do Ciebie, do mnie, do wszystkich wierzących, abyśmy używali naszych umysłów, naszego rozumu. Sednem dzisiejszego rozważania jest to, że bez używania umysłu nie ma duchowości. Nie jest możliwe, aby być osobą pobożną i mieć wyłączony umysł. To jest niemożliwe. Wielu chrześcijan dzisiaj koncentruje się na robieniu czegoś i ich myśli skoncentrowane są wokół tego, co robią dla Pana i pragną, aby wszyscy robili coś dla Pana. Wielu chrześcijan koncentruje się na doświadczaniu, na przeżywaniu i dużo mówią na temat swoich doświadczeń z Bogiem i proszą Boga, aby więcej było autentycznego i głębszego doświadczania i przeżywania Boga. Ale nie ma możliwości wzrastania w życiu chrześcijańskim bez używania umysłu w pełni, w każdym punkcie. Dlatego dzisiaj rozważamy studiowanie. Dzisiejsze rozważanie będzie się składało z dwóch części. Po pierwsze, zadamy pytanie, dlaczego powinniśmy używać umysłu, rozumu, a po drugie, jak powinniśmy go używać. Jest wiele powodów, dla których powinniśmy używać umysłu. Po pierwsze, walka duchowa, w której uczestniczymy, jest bitwą myśli albo poglądów. Jaka jest różnica między socjalistą a kapitalistą? Inaczej myślą. Jaka jest różnica między buddystą, a hinduistą. Inaczej myślą. A jaka jest różnica między modernistą a ewangelicznym chrześcijaninem? Inaczej myślą, w związku z czym w co innego wierzą i w związku z tym inaczej postępują. Co tak naprawdę jest kluczową albo zasadniczą różnicą między osobą niewierzącą i wierzącą? Inaczej myślą. Cała różnica leży w ich sposobie myślenia. W związku z tym ich czyny są różne, ich priorytety są różne, ich pragnienia są różne, ich uczucia są różne, ich decyzje są różne i wszystko inne jest różne. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Paweł mówi, że ludzie różnie myślą. I co my mamy robić? Mamy wziąć Bożą broń i niszczyć ich argumenty i każdą myśl, którą mają, która wywyższa ich ponad sprawy Boże, i mamy podbijać świat dla Chrystusa i wygrać bitwę umysłów. To jest bitwa myśli. Jest Boża prawda i są ludzkie kłamstwa. I używamy Bożej prawdy, aby pokonać ludzkie kłamstwa. I podbijanie świata dla Chrystusa oznacza toczenie bitwy na myśli. Prawdziwe upamiętanie jest zmianą sposobu myślenia. Zostawiasz pewien sposób myślenia i dzięki łasce Bożej poddajesz się zupełnie innemu sposobowi myślenia i innym pragnieniom i posłuszeństwu. I to jest jeden z powodów, dlaczego powinniśmy używać umysłów. Bitwa duchowa, którą toczymy, jest bitwą sposobu myślenia. Drugim powodem, dlaczego powinniśmy używać umysłów, jest to, że zostaliśmy stworzeni do tego, by myśleć. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Bóg rozmawiał z Adamem. Adam był różny od zwierząt i był ponad zwierzętami. Różnica między Adamem i zwierzętami polegała na tym, że Adam posiadał zdolność myślenia, zdolność rozumowania. Mógł nazwać zwierzęta, bo rozumiał naturę. Ponieważ człowiek jest różny od zwierząt, jak mówi Słowo Boże, to powinien się zachowywać inaczej niż zwierzęta. Psalmista mówi: nie bądźcie jak koń albo jak muł, którzy rozumu nie mają. Albo w innym psalmie mówi: byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. Jedną z cech zwierząt jest to, że nie mają zdolności rozumowania. Zwierzęta zostały stworzone, aby się kierowały instynktem. Ty i ja zostaliśmy stworzeni, abyśmy podejmowali rozumne decyzje. Nasz umysł jest skażony. Ale jednak dalej posiadamy umysł, posiadamy rozum. Biblia zawsze zakłada podstawową racjonalność ludzkości. Każde twoje zachowanie jest wynikiem jakiegoś rozumowania, z czegoś wynika i ma jakąś przyczynę, jakiś powód. Czasami ten powód może nie być dobrym powodem, ale wszystko, co robisz, wynika z jakiejś przyczyny i jest rezultatem jakiejś myśli. postępujesz zasadniczo racjonalnie. Zostaliśmy stworzeni do tego, by myśleć, by rozumować. Tak więc nasza bitwa duchowa jest bitwą na myśli i zostaliśmy stworzeni do tego, żeby myśleć. Jest trzeci powód, dla którego powinniśmy używać umysłu. Całe Boże objawienie jest objawieniem racjonalnym. Innymi słowy, Bóg objawił nam się w taki sposób, aby nasz umysł mógł to ogarnąć. Boże objawienie jest słowem do rozumu. To są słowa do umysłu. To, co wiemy o Bogu, nie da się po prostu wchłonąć bez używania głowy, poprzez jakiś rodzaj duchowej osmozy. Jak jakaś duchowa bibuła, która może po prostu nasiąknąć rzeczami Bożymi bez zaangażowania umysłu. To nie jest możliwe. I to jest okropny błąd, który niektórzy jednak popełniają. Biblia jednak tego nie uczy. Czytamy w psalmie 19. Niebiosa opowiadają chwałę Boga. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Później psalmista mówi o zakonie Pana i o świadectwie Pana, które uczy prostaczka mądrości. Bóg objawił się w stworzeniu, ale również objawił się w swoim słowie. Bóg komunikuje się z nami słowami. Fakt, że Bóg używa słów do komunikowania, zakłada używanie rozumu. Rozumu, który będzie w stanie rozumieć słowa. Tak więc wierzący ludzie nie mogą umniejszać znaczenia potrzeby używania rozumu. Czwartym powodem, dla którego powinniśmy używać rozumu, jest to, że zostaliśmy zbawieni przez posłanie, które zostało skierowane do rozumu. Posłuchajcie, co mówi Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale mówi tak. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Jest posłanie, które ma zawartość i kiedy to posłanie jest zwiastowane, Bóg go używa, aby oświecać umysły. Twój i mój umysł są przyćmione z powodu upadku. Duchowe rzeczy muszą być oceniane w duchowy sposób. I z natury nie posiadamy duchowych zmysłów. Ale zwiastowanie Ewangelii naprawdę oświeca umysły. Otwiera ludziom oczy i staje się jasne w naszych głowach. Nawrócenie według Nowego Testamentu jest odnowieniem w nas obrazu Boga. Tak więc jako chrześcijanin myślisz, ale twoje myśli są inne, bo jesteś wierzący. Zostałeś zbawiony posłaniem skierowanym do rozumu. Piątym powodem, dla którego powinniśmy używać rozumu, jest to, że Biblia kategorycznie naucza, że bez używania rozumu nie ma duchowego wzrostu. Co pisze Piotr? Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotę poznaniem. Spójrzmy na modlitwę Pawła o młodych wierzących. List do Efezjan, pierwszy rozdział, od wiersza 15 mówi tak. I to jest fragment modlitwy Pawła, który modli się o osoby, które niedawno się nawróciły. I przeczytam z tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Z tego powodu i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie oraz miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję za was dziękować, czyniąc sobie zmiankę w moich modlitwach. Oby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu samego siebie, dawszy światło oczom waszego umysłu, abyście i wy wiedzieli, jaka jest pośród świętych nadzieja łania oraz jakie bogactwo chwały jego dziedzictwa. Mówi o mądrości, o poznaniu, o umyśle, o rozumieniu. Kładzie na to nacisk. Rozdział 3, werset 14. Znów modli się tutaj o Efezjan. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego jest nazwany każdy ród w niebiosach i na ziemi, aby dał wam zostać wzmocnionymi co do wewnętrznego człowieka według bogactwa Jego chwały oraz przez moc Jego ducha. Także, aby z powodu wiary Chrystus zamieszkał w waszych sercach, będąc zakorzenieni w miłości oraz mając położony fundament, razem ze wszystkimi świętymi miejcie dostateczną siłę zrozumieć siebie, jaką macie szerokość, długość, wysokość i głębię. Poznajcie też miłość Chrystusa, przewyższającą poznanie, abyście zostali urzeczywistnieni względem całej pełni Boga. List do Filipian, pierwszy rozdział. I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. I to jest to angielskie słowo discernment, które tak trudno przetłumaczyć na język polski. Każde polskie tłumaczenie Biblii używa tutaj innego słowa. Jest przetłumaczone jako doznanie, zmysł, wyczucie lub rozsądek. Aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, czyli wszelki rozsądek albo zmysł, albo wyczucie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Poznanie, rozsądek. Jeszcze jeden przykład z listu do Kolosan. Pierwszy rozdział, werset 9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Jeśli chrześcijanie umniejszają rolę rozumu w poznawaniu Boga, to podważają podstawową prawdę chrześcijańską i na dobrą sprawę wyzbywają się swojego człowieczeństwa. Nowy Testament zwraca uwagę na wiedzę, na poznanie, na mądrość, na rozsądek i na zrozumienie. To są powody, dla których musimy używać rozumu i dlaczego temat studiowania nabiera takiego znaczenia. Drugim pytaniem, jakie sobie zadajemy, jest, jak mamy używać naszego umysłu. I pokrótce zobaczymy, w jaki sposób Bóg oczekuje, że będziemy używać naszego umysłu. Po pierwsze, Bóg oczekuje, że będziemy używać naszego rozumu w uwielbianiu Go. Każde bezmyślne oddawanie czci jest pogańskim oddawaniem czci, a nie chrześcijańskim uwielbianiem. To jest wręcz główną tezą Pawła w pierwszym liście do Koryntian 12, 13 i 14, że kiedy byliście jeszcze poganami, to tak jakbyście byli ciągnięci bezmyślnie, po prostu robiliście coś. Ale teraz już tak nie może być. Mówi, że w zborze wszystko musi się odbywać w porządku, w sposób zrozumiały. Wszystko, co nie jest zrozumiałe, nie buduje. Jeśli nie można czegoś zrozumieć, to nie przynosi to żadnego pożytku. Dlatego Paweł gani Ateńczyków. Przechodząc przez Ateny natknął się na fenomen, na ołtarz postawiony nieznanemu Bogu. I to staje się oczywiście Pawła punktem zaczepienia, żeby oznajmić, że Bóg się objawił i chociaż w swoim sumieniu tłamszą prawdę, to tak naprawdę go znają. Jezus mówi, nadchodzi godzina i jest teraz. I teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Serce oczywiście musi brać w tym udział, ale to musi być oddawanie czci w prawdzie. Nikt nie kocha Boga, jeśli nie kocha Go swoim rozumem. I to wyjaśnia prawie całą księgę psalmów, co wielokrotnie robi psalmista. Czasem mówi o Bożym stworzeniu i wylicza to, co Bóg uczynił przy stworzeniu. Czasem mówi o uwolnieniu narodu z niewoli i wylicza wielkie dzieła Boże, kiedy zsyłał plagi. Czasem mówi o tym, co Bóg czynił na pustyni albo przez Dawida. I cały czas zwraca uwagę na prawdę i na naturę Boga i na dzieła Boże, na chwałę Bożą. On ogłasza prawdę, która powoduje w jego sercu i w jego duszy silne emocje, kiedy wielbi Boga. I to jest Księga Psalmów. To też wyjaśnia kształt naszego nabożeństwa. Dlaczego kazanie jest główną częścią naszego nabożeństwa? Wierzymy, że najwyższą formą uwielbiania jest karmienie umysłu, abyśmy mogli podziwiać Boga i żyć w Jego bojaźni. I kiedy w końcu znajdziemy się w niebie i będziemy mieli doskonałe poznanie, wtedy będziemy mogli uwielbiać Boga w sposób doskonały. Musimy w uwielbianiu używać naszego umysłu. Jeśli nie używamy umysłu w uwielbianiu, to nie uwielbiamy. Musimy również używać naszego rozumu, kiedy ćwiczymy wiarę. Czym jest wiara? Po pierwsze, wiara jest poznaniem prawdy. Najpierw trzeba znać prawdę, następnie trzeba wierzyć, że jest to prawda, a potem można na niej polegać i pokładać w niej ufność. Ale wiara jest przede wszystkim poznaniem. Tak więc im większe poznanie, tym większa możliwość wiary. Dlatego dużą częścią wiary jest myślenie. W Ewangelii Mateusza 6:26 mamy tego przykład. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Nie używali swojego rozumu. Jeśli użyliby swojego rozumu, to na pewno doszliby do wniosku, że osoba uczyniona na obraz Boga jest warta nieskończenie więcej niż ptaki na niebie. I jeśli Bóg troszczy się o jaskółki, to musi troszczyć się o wierzących. Doszliby do wniosku, że ktoś, kto został stworzony na obraz Boga, jest nieskończenie więcej wart niż trawa, która istnieje zaledwie parę dni. I doszliby do słusznego wniosku, że jeśli Bóg troszczy się o swoje mniejsze stworzenie, to z pewnością troszczy się o wiele bardziej o swoje dzieci. Ale nie pomyśleli. I dlatego, że nie myśleli, Jezus w wersecie 30 mówi do nich: o małowierni. Swojego rozumu też musimy używać we wzrastaniu w świętości. W jaki sposób nasz Pan odpowiedział kusicielowi? Zdaje się, że w zeszłym tygodniu dzieci miały lekcję o kuszeniu. Pamiętacie? Jak Pan Jezus odpowiadał szatanowi? Co Pan Jezus odpowiadał? Martusiu, nie? Powiadał nie. A jak? Nie zgadzał się. A dlaczego? Mówił, jest napisane. Gdzie jest napisane? Jest napisane w piśmie. Żeby tak móc powiedzieć, to trzeba to pismo znać. W jaki sposób Paweł podchodzi do tematu uświęcenia, do zagadnienia wzrastania w świętości? List do Rzymian, 6 rozdział. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Mówi, czy nie wiecie? W wersecie 6 mówi, wiedząc to, werset 9, wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera. Całe twoje święte życie zależy od tego, że wiesz i pamiętasz, jak mówi apostoł. I zobaczymy też klasyczny przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale. Jak prześledzimy kolejne wersety, zobaczymy, co się od razu rzuca w oczy. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Werset 2. Czy nie wiecie? Werset 3. Czy nie wiecie? Werset 9. Albo czy nie wiecie? Piętnasty. Czy nie wiecie? Szesnasty. Albo czy nie wiecie? Dziewiętnasty. Czy nie wiecie? Oczywiście, gdyby nie wiedzieli, to jego nauczanie nie miałoby mocy. Paweł przypomina im, co już powinni wiedzieć. Czy nie wiecie? Nie można wzrastać w świętości bez używania rozumu. Musimy używać rozumu również w poznawaniu Bożej woli. Są wierzący, którzy słabo sobie dają radę z podejmowaniem decyzji. I do tego stopnia słabo sobie radzą, że używają takiego słowa prowadzenie. Oczywiście wierzę w prowadzenie, ale trzeba być ostrożnym, kiedy się o tym mówi. Nie potrzebujesz prowadzenia, żeby wiedzieć, czy powinieneś robić to, czy tamto w niedzielę. Biblia uczy o używaniu Dnia Pańskiego, jak go używać. Nie potrzebujesz prowadzenia, żeby wiedzieć, jakie stanowisko zająć na przykład w temacie aborcji czy w innych tematach, które są aktualne w naszym społeczeństwie. W Biblii jest to napisane jasno i wyraźnie. I Biblia daje nam szereg ogólnych wytycznych w wielu dziedzinach. Nieraz potrzebujemy jednak takiego szczególnego prowadzenia, osobistego prowadzenia. Ale zobaczmy, co Jakub o tym mówi. Jeśli wierzący znaliby lepiej Słowo Boże, to wiele problemów dotyczących prowadzenia by zniknęło. Niektóre jednak by nie zniknęły. Dlatego Jakub mówi, jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga. O co mamy prosić Boga? O mądrość. Czym jest mądrość? Mądrość polega na podejmowaniu odpowiednich decyzji w bojaźni Bożej. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Mamy prosić o mądrość, która jest błogosławieństwem dla naszego sposobu myślenia i zakłada używanie rozumu. I rozumu również musimy używać, głosząc Ewangelię. Po pierwsze, musimy wiedzieć, czym jest Ewangelia. Czym jest naprawdę, czym tak naprawdę jest Ewangelia? Nie wszyscy wierzący potrafią łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Czym jest Ewangelia? Co osoba, która nie zna Boga, musi wiedzieć, aby była zbawiona? Czy ty wiesz, co oni muszą wiedzieć, żeby byli zbawieni? Ewangelia musi mieć solidną treść, bo nie mogą uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli. Muszą coś poznać, czegoś się dowiedzieć, żeby stać się ludźmi wierzącymi. Istotną częścią ewangelizacji nowotestamentowej jest przekonanie. Apostoł Paweł pisze, że staramy się przekonywać ludzi w drugim liście do Koryntian. Przekonywanie jest używaniem swojego własnego rozumu, aby wpłynąć na czyjś rozum. To tłumaczy, dlaczego jest taka różnorodność w głoszeniu Ewangelii. Początek jest zawsze inny, jest zawsze taki sam. Koniec jest zawsze na upamiętaniu i wierze w Boga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie 19:8. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził, tutaj mowa o Pawle, do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Paweł używał z pewnością rozumu, kiedy prowadził śmiałe rozmowy i przekonywał. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie. Przez 2 lata, dzień w dzień, Paweł używał swojego rozumu, by przekonywać i nauczać. I nie wiem, czy według tradycji, gdzieś jest też zapis, że Paweł w tej szkole nauczał od godziny 11 do 4 po południu. Przez 5 godzin dziennie Paweł nauczał dzień w dzień przez 2 lata. Także w głoszeniu Ewangelii trzeba używać rozumu. To nie wyklucza w żadnej mierze Ducha Świętego. Nie można prosić Ducha Świętego, jednak by błogosławił jakieś brednie. Niektórzy mówią, ale Ewangelia jest przecież głupstwem dla niewierzących. Tak, ale dlaczego jest dla nich głupstwem? Jest dla nich głupstwem dlatego, że to są jakieś nieskładne brednie? Czy jest głupstwem dla nich właśnie dlatego, że rozumieją, co do nich się mówi i uważają to za głupotę? Oczywiście to drugie jest właściwą odpowiedzią. Niewierzący rozumieją, co mówimy i uważają to wtedy za głupstwo. Ktoś inny powie, że nacisk na rozum wyklucza ewangelizowanie prostych, niewykształconych ludzi. Niewykształceni ludzie jednak są tak samo zdolni do myślenia i fakt, że ktoś nie ma wyższego wykształcenia, nie jest wyznacznikiem inteligencji. Oni są myślącymi, rozumnymi ludźmi, a Ewangelia musi być przedstawiona myślącym, rozumnym ludziom. Naszą tezę można streścić w kilku słowach. Z Biblii jasno wynika, że musisz karmić swój umysł. Musisz karmić swój umysł. Karmienie umysłu jest inaczej studiowaniem. Częścią naszego chrześcijańskiego powołania jest zatem powołanie do studiowania. Amen.